Dzisiaj usłyszeliśmy zapowiedź sądu i końca świata. W przypowieściach o Królestwie Bożym mamy motyw żniw i winobrania, bo tak użyte zostały te dwa symbole, czy dwa znaki mówiące o sądzie. Żniwo i winobranie. Po żniwach jest młocka i oddziela się plewy od ziarna. A w czasie winobrania w tłoczniach wyciska się moszcz, z którego wstaje wino. I Bóg przez proroka Joela mówi o tym, że sąd będzie na pewno. Jest wiele rzeczy prawdopodobnych, które być może się wydarzą, ale sąd, który zapowiada Bóg, na pewno się wydarzy. Po drugie, będzie to sąd, który będzie dotyczył wszystkich ludzi. Nie tak, że to będzie polowanie na winnych, na niektórych. Każdy zostanie osądzony. I każdy zostanie osądzony sprawiedliwie. Czyli Bóg nie przypisze nikomu czynów, których nie popełnił. Ale też nie przypisze zasług, których nie miał. Wszystko będzie w prawdzie. I po trzecie, ten sąd będzie ostateczny, tak jak te wszystkie sądy ludzkie w dziejach, one czasem były sprawiedliwe, kończyły się sprawiedliwymi wyrokami, ale bardzo często prowadziły do zadania krzywdy, były niesprawiedliwe. Wielu ludzi, którzy powinno doświadczyć kary, nie doświadczyło jej, a wielu niewinnych zostało skazanych. Doszło do pomyłki. Ten sąd będzie sądem ostatecznym, czyli wyrok, który zapadnie na tym sądzie, już nie zostanie zmieniony przez nikogo, ani przez ludzi, ani przez Boga. Joel zapowiada, że ten sąd rozpocznie się od Doliny Jozafata. Topograficznie jest to miejsce w Jerozolimie pomiędzy Górą Oliwną a Wzgórzem Świątynnym. Znajduje się tam najdroższy na świecie cmentarz. Bogaci Żydzi wykupują sobie tam miejsca, ponieważ uważają, że skoro tam zacznie się sąd, czyli wstaną z grobów jako pierwsi. Takie jest ich naiwne przekonanie. Ale to ich problem. Dolina Jozafata jest doliną sądu. I mówi prorok, że zgromadzą się wszystkie narody, przyjdą usłyszeć głos Boga. Wierzący i niewierzący, wszyscy będą na tym sądzie zgromadzeni. Każdy. Tutaj nie będzie możliwej ucieczki, nikt. Po prostu trzeba będzie stanąć przed Bogiem. I ta zapowiedź, ona rozbrzmiewa w Starym Testamencie, ale potem Jezus w przypowieściach o Królestwie Bożym też mówi o sądzie. Jest piękna przypowieść o oddzieleniu kozłów od baranów, na przykład. Jest przypowieść, która mówi o zarządzie, że zarządca zostaje pozbawiony pracy i musi zdać relacje ze swojego zarządu, Są inne przypowieści, które mówią, że ten sąd będzie bardzo poważny, najpoważniejszy. Można w jakimś sensie powiedzieć, że ten najpoważniejszy egzamin jest przed każdym z nas. Zmarli już mają to za sobą w istocie. Już wiedzą, jaki jest ich los. My nie wiemy. My mamy nadzieję, mamy wiarę. Idziemy w tym kierunku i Bóg osądzi nasze czyny, jakiekolwiek one są. Mówi dalej prorok Joel, że Jerozolima to będzie miasto, w którym jakby Bóg ustanowi swój tron, trybunał. I to jest miasto wybrane przez Boga spośród wielu możliwych miejsc, wszystkich możliwych miejsc. Bóg wybrał właśnie to miejsce. I mimo, że Jerozolima odrzuciła Boga, odrzuciła Mesjasza, nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia, to mimo, że odrzuciła Boga, Bóg nie odrzucił Jerozolimy. Ponieważ, tak mówi święty Paweł, powołanie, wybraństwo i łaski są nieodwołalne. Jeśli Bóg wezwał, to wezwał raz na zawsze. Jeśli powołał, to raz na zawsze. Nie wycofał się ze swoich darów. Użyczył ich i dał nam na zawsze. Co my z tym robimy, to już każdy musi sobie odpowiedzieć. Dlatego ważna jest dzisiejsza Ewangelia. Ktoś prawi komplement Matce Bożej, zwracając się pośrednio, mówi do Jezusa: szczęśliwe łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. I Jezus potwierdza: szczęśliwe łono i szczęśliwe te piersi, które go karmiły. Błogosławiona Maryja, wybrana. I Jezus to potwierdza, ale rozszerza to pojęcie błogosławieństwa na tych, którzy słuchają Słowa Bożego i je wypełniają. W tym możemy być podobni do Matki Bożej. Kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy napełniamy się Bożą mądrością, kiedy przyjmujemy Boże pouczenia, w tym naśladujemy Matkę Bożą. Oczywiście naśladujemy ją w takim wymiarze, w jakim to jest możliwe. Nigdy nie dorównamy Maryi. Nie byliśmy niepokalanie poczęci, nie jesteśmy pełni łaski, więc nasze naśladownictwo Maryi jest mocno niedoskonałe, tak bym powiedział. Ale mamy ją naśladować poprzez słuchanie Słowa Bożego. Ponieważ wiara rodzi się ze słuchania. I wiara Maryi też rodziła się ze słuchania. Była niejako procesem, który dział się równolegle z tym, jak Bóg mówił. Ponieważ, jak mówią ojcowie Kościoła, kiedy głoszone jest Słowo Boże, które jest nasieniem Ducha Świętego, tak mówili święci ojcowie, to wtedy działa Duch Święty. Czyli teraz, w czasie mszy świętej, w czasie liturgii Słowa, działa Duch Święty, który nas otwiera, przekonuje wewnętrznie do tej prawdziwości tego Słowa i uzdalnia nas do przyjęcia. Teraz jesteśmy poddani działaniu Ducha Świętego. To jest ten moment. To nawet nie moment. To jest ten czas. Dlatego cytując także dalej ojców Kościoła, mogę powiedzieć, że człowiek wchodzi w komunię z Bogiem poprzez dwa stoły, stół Słowa Bożego, czyli teraz mamy wejść w komunię z Chrystusem przez Słowo, przyjmując to Słowo, aby potem wejść w komunię przez Eucharystię. I mówią święci ojcowie, że niemożliwa jest komunia przez krew i ciało, jeśli nie następuje komunia przez Słowo. Czyli człowiek, który jest zbuntowany na Słowo Boże i nie przyjmuje go, a potem idzie do Komunii Świętej, niech się zastanowi, czy powinien i czy faktycznie dochodzi do Komunii Świętej wtedy, czyli do zjednoczenia. Tak ważne jest słuchanie Słowa Bożego. Bo to Słowo ma moc nas przemienić. Dlatego Kościół nigdy nie rezygnuje z liturgii Słowa. Nie ma znaczenia, czy msza jest powszednia, czy niedzielna na przykład, czy uroczystość, czy jest świąteczna. Msza święta jest mszą świętą. To nie jest tak, że w dni powszednie jest mniej ważna niż w niedzielę. To jest ta sama ofiara, ten sam sens, to samo znaczenie. Ojciec Pio, święty mistyk przecież, kiedyś skarcił jednego ze swoich współbraci, który mówił, a to jest taka powszednia msza święta. Mocno go skarcił. Nie będę go cytował. Że robi takie rozróżnienie, jakoby w dni powszednie była mniej ważna msza święta. Bo to poniedziałek czy sobota. A to już jest niedziela. Istotowo jest to ta sama tajemnica, cały czas. Więc jesteśmy szczęśliwi, że możemy usłyszeć Słowo, które nas prowadzi, które jest pewnym światłem. Tak jak psalmista mówi, Twoje światło, Twoje Słowo jest moim światłem. Bo innego nie mamy. Jeśli nie przyjmujemy tego światła, chodzimy w ciemności. I mówi Joel właśnie dzisiaj, że zgasną wszystkie światła, słońce i księżyc i gwiazdy. Nastanie totalna ciemność, ale po co? Aby wszyscy zobaczyli to jedyne światło Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Muszą pogasnąć wszystkie inne, żebyśmy zobaczyli to jedno. Dlatego Pan Bóg zgasi niebo, na niebie gwiazdy, księżyc i słońce. To ma być tak, jak w obrazie Jezusa Miłosiernego. Wszystko jest ciemnością, poza Jezusem. Jedyna światłość. Taką wizję przekazał Jezus w Faustynie przecież. Wszystko ma być ciemne, czarne. A jedyną światłością jest Chrystus. I popatrz, że Joel to zapowiada. Pogasną ciała, które świecą od stworzenia świata. Aż trudno to wyobrazić sobie. Ale tak będzie. To jedno światło wtedy będzie nas oświecać. I w tym świetle zobaczymy swoje życie.